Podcast Badacze i Badaczki na Granicy. Podcast został zrealizowany w ramach projektu Badaczki i Badacze na Granicy, działania interwencyjne. Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z funduszy EOG w ramach programu Aktywni Obywatele, Fundusz Regionalny. Przeludnienie, braki kadrowe, nieprzyjazna infrastruktura to m.in. problemy zamkniętych ośrodków dla cudzoziemców w związku z wzrostem liczby obcokrajowców, uchodźców przekraczających granicę polsko-białoruską. Efektem są systemowe naruszenia prawa migrantów do opieki medycznej i psychologicznej. Niepokoi masowe kierowanie zatrzymanych do takich ośrodków przez sądy, które nie stosują środków wolnościowych. O takich nieprawidłowościach możemy przeczytać w raporcie z 2022 roku Krajowego Mechanizmu Prewencji i Tortur. Dzisiaj będziemy rozmawiać z Joanną Sarnecką i Katarzyną Potoniec o sytuacji w zamkniętych ośrodkach dla cudzoziemców. One widzą to trochę z innej perspektywy, odwiedzają tam osoby, które zostały osadzone i mają z nimi codzienny kontakt, wspierają ich pod kątem prawnym, psychologicznym, czy dostarczają różnego rodzaju przedmioty, takie jak na przykład ubranie. Katarzyna Sztoprutkowska, Fundacja SocLab. Zapraszam do rozmowy.
Tak jak zapowiadałam wcześniej, dzisiaj moimi gościniami jest Joanna Sarnecka, antropolożka kultury, artystka, która od wielu miesięcy zajmuje się jako wolontariuszka wsparciem dla osób przebywających w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców. Witam Cię, Jasiu.
Dzień dobry.
I drugą naszą gościnią jest Katarzyna Potoniec z Białegostoku, ze Stowarzyszenia EGALA, która koordynuje też prace dotyczące wsparcia w socach, w białostockim soc, tak, w tym ośrodku, który jest w tym mieście. Witam Cię, Kasiu.
Witam serdecznie.
Chciałabym z Wami porozmawiać dzisiaj z Waszego punktu widzenia, czyli z punktu widzenia osób, które mają kontakt bezpośredni, dosyć częsty, regularny od wielu miesięcy z tym, co się dzieje właśnie w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców w różnych miejscach. No i chciałabym trochę zacząć od tego, bo liczby to bardzo wyraźnie pokazują, że mamy od momentu rozpoczęcia kryzysu na granicy polsko-białoruskiej ogromny wzrost liczby osób, które są w tych ośrodkach. Jak to się dzieje z Waszej perspektywy, że cudzoziemcy z tej granicy właśnie trafiają do ośrodków zamkniętych? Jak to widać z Waszego doświadczenia?
Myślę, że generalnie to, co zauważyłam od samego początku trwania kryzysu na granicy polsko-białoruskiej, to to, że właściwie wszyscy cudzoziemcy zatrzymani przez polskie służby trafiają do ośrodków strzeżonych. Pomimo tego, że są inne możliwe rozwiązania, one są stosowane w niezwykle rzadkich sytuacjach i właściwie wszyscy są kierowani do strzeżonych ośrodków. I dzieje się tak głównie ze względu na to, że osoby te, jak to przedstawia Straż Graniczna, osoby te przekroczyły w sposób nielegalny polską granicę i też są zastrzeżenia co do tego, czy osoby te będą chciały współpracować w toczących się wobec nich postępowaniach, ale też są sytuacje, w których czasami trzeba zweryfikować tożsamość danej osoby, gdyż nie posiada ona, czy nie posiadają one dokumentów, czy paszportu, czy innego dokumentu, który by potwierdzał ich dane. Niemniej jednak nawet jeżeli takie informacje są zawarte, nawet jeżeli te osoby aplikują o nadanie w Polsce statusu uchodźcy, czy jak to mówimy, ochrony międzynarodowej, to i tak są w zdecydowanej większości kierowane do strzeżonych ośrodków.
Joasiu, czy ty byś chciała coś dodać tutaj ze swojej perspektywy?
Tak, no właśnie, po pierwsze wydaje się to być niezgodne z duchem przepisów prawa, które oczywiście dozwalają detencję, ale detencja jest traktowana raczej jako właśnie taki środek ostateczny. Wiadomo przecież, czym dla człowieka jest izolacja. W związku z tym to jest właśnie jakaś ostateczność w momencie, kiedy, nie wiem, trudno jest ustalić tożsamość osoby, czy są jakieś powody, żeby mieć tę osobę w jakiś sposób na oku. Natomiast stosowanie tej detencji jako reguły do wszystkich osób jest pewnego rodzaju nadużyciem. Co jeszcze, co więcej, te osoby, które trafiają do detencji, czyli prawie wszystkie osoby, przetrzymywane są bardzo długo. I to nie jest tak, że to jest jakiś krótki okres czasu, w którym trzeba załatwić pewne bardzo ważne sprawy, tylko to są całe miesiące, a nawet rok, a nawet i więcej. I to też jest wielki problem, bo rozumiem jakiś taki koncept, że trzeba człowieka zamknąć, mieć go pod kontrolą, ustalić pewne fakty i wtedy przejść do jakiejś innej formy współpracy. Natomiast no, to właśnie w Polsce to nie wiadomo, czemu to służy tak naprawdę. I też, jeżeli już tak mogę rozwinąć myśl, jak się patrzy tak już z jakiejś perspektywy i widzi się też osoby, które wychodzą z tej detencji, to nie ma w tym żadnej reguły. Nie widać w tym żadnego sensu, żadnego takiego pomysłu. Nie wiadomo tak naprawdę, o co w tym chodzi.
Ja też chciałam tutaj dopytać Was, bo myślę, że te osoby, które nas słuchają, być może no nie mają takiej wiedzy na ten temat, ale sama decyzja umieszczenia cudzoziemców, również osób nieletnich, co też jest moim zdaniem no, bardzo bulwersujące jednak, że również dzieci tam się znajdują ze swoimi rodzinami, ale sama decyzja o tym jest decyzją sądu. To nie jest tak, że podejmuje Straż Graniczna na przykład ostatecznie taką decyzję. Możecie to też potwierdzić?
Tak, to się dzieje. Straż Graniczna kieruje sprawę do sądu i to sąd podejmuje decyzję o umieszczeniu danej osoby czy rodziny w strzeżonym ośrodku. Niemniej jednak należy tutaj wskazać na to, że no te decyzje, z którymi mieliśmy do czynienia, one są podejmowane szablonowo i nawet gdy zachodzą przesłanki, czy też jest możliwość, by zastosować inną formę w stosunku do danej osoby, na przykład możliwość zamieszkania w użyczonym domu, tak? Kiedy jest ktoś, kto oferuje danej osobie czy rodzinie dom wraz z pokryciem wszystkich niezbędnych opłat i też deklaruje to przed sądem, że jest taka możliwość, to mimo wszystko naprawdę takie sytuacje są, ja nie wiem ile takich sytuacji było, ale one były niezwykle rzadko wykorzystywane. No i to też pokazuje takie ogólne podejście. Właściwie z automatu rodziny te czy osoby są wysyłane do strzeżonych ośrodków, bez względu na to, czy istnieją jakieś przesłanki czy możliwości, by zastosować inną formę. No i tutaj też chciałabym dodać, że ustawa mówi o tym, że osoby, których życie bądź też zdrowie byłoby zagrożone poprzez umieszczenie w strzeżonym ośrodku, bądź też istnieją przesłanki potwierdzające czy mówiące o tym, że dana osoba jest ofiarą przemocy, te osoby właśnie z tych dwóch grup nie powinny być umieszczone w strzeżonym ośrodku. No i generalnie my mamy do czynienia, my pracujemy z osobami, które przekroczyły tą granicę polsko-białoruską i wiemy o tym, to są też powszechne informacje, że generalnie te osoby mają za sobą wiele różnych traum, doświadczyły bardzo często przemocy, czy ze strony służb z jednego czy z drugiego kraju, czy też z krajów pochodzenia. Są to też Syryjczycy, Afgańczycy, Jemeńczycy, czyli też osoby, które uciekają przed konfliktami zbrojnymi toczącymi się w ich krajach. Więc tutaj ta powszechność stosowania przemocy w ich stosunku jest naprawdę bardzo duża. No ale mimo wszystko nie przyjmuje się domniemania, że właśnie te osoby są tymi ofiarami przemocy, czy faktycznie ze względu na tę drogę, którą przybyli, bądź też ich historię, są one w jakiś sposób te też straumatyzowane, czy też ich stan psychofizyczny, czy psychiczny jest trudny. W związku z tym należy wysłać te osoby właśnie do innych form, typu na przykład do użyczonego przez kogoś domu, czy też do ośrodka otwartego, dlatego że większość te osoby też aplikują o przyznanie ochrony międzynarodowej, no a generalnie w przypadku osób właśnie w tej procedurze, no dla nich mamy inną formę, tak? Mamy właśnie te ośrodki otwarte, gdzie mogą przebywać, mając kontakt z polską społecznością. Dzieci mogą chodzić do szkół i mogą wieść w miarę, powiedzmy, normalne życie.
Ja bym jeszcze zwróciła uwagę na to, że to nie jest tylko kwestia tego, że właśnie te osoby z granicy są zamykane w detencji, tylko że ta detencja jest przedłużana i to jest przedłużana w zasadzie właśnie. To jest jedna z form, jak dla mnie, takiej przemocy wobec ludzi, że te osoby nie wiedzą, jak długi jest ich wyrok. Nie zrobiły nic takiego, to nie są, nie wiem, mordercy, prawda, osoby, które należałoby przed nimi chronić społeczeństwo, to są osoby, które szukały tutaj pomocy i dostają wyrok, który nie ma końca. To jest trochę taki kazus Józefa K., który nie wie dlaczego i jak długo będzie tym oskarżonym i co ma zrobić, żeby z tej matni się uwolnić. I wielokrotnie czytałam uzasadnienia sądu dla osób, które dostają kolejne 3 miesiące, No i właśnie szablonowość tych odpowiedzi i to, że sąd uzasadnia, że nie wiem, one wyjadą na przykład za granicę. Wiemy teraz, że są te deportacje dublińskie, to jest inny temat, tak? Czyli że ludzie są zawracani z innych krajów, to jest jedno narzędzie, dla którego sąd powinien się nie obawiać wyjazdów, a drugie jest takie, że jeżeli i tak któregoś dnia tego człowieka wypuszczą, to przecież on i tak może tego dnia, kiedy go wypuszczą, wyjechać, więc to jest jakaś taka historia, która mi przypomina trochę klimat z Alicji w Krainie Czarów, gdzie wszystko jest bez sensu totalnie. No i właśnie to przedłużenie tej detencji jest czymś już takim no niewiarygodnym, bo rozumiem jeszcze właśnie, nie wiem, najpierw ustalić pewne rzeczy, a potem wypuścić. Ale po co człowiek siedzi rok? Co to zmienia? I na przykład idzie dwóch braci jest w detencji, jeden jest wypuszczany, drugi jest zatrzymywany. Dwóch przyjaciół, bo teraz mam takie sytuacje dosłownie, dwóch bliskich przyjaciół, razem przyszli, razem złapani, siedzieli w detencji, jeden zostaje wypuszczony, a drugi dostaje właśnie kolejne 3 miesiące. Jaka jest logika? I takie państwo i narzędzia państwa oparte na takiej niestabilności i przesuwaniu zasad i w ogóle braku zasad, to też jest jakaś forma przemocowego oddziaływania i na tych ludzi, ale mam poczucie, że również na nas, obywateli, którzy nie mają się do czego odwołać zupełnie i nie wiadomo właśnie według jakich zasad to działa.
Kasiu, jeżeli chcesz coś dodać?
Tak, chciałam tutaj dodać jeszcze, bo tak jak Joanna wspomniała, sąd orzeka detencję na 3 miesiące i później może ją przedłużyć bądź też nie, ale ja nie spotkałam sytuacji, w której sąd by jednak, pomimo tego, że podane są skargi na te decyzje, żeby sąd jednak nie przedłużył o kolejne 3 miesiące. No i w przypadkach, kiedy dana osoba czy rodzina aplikuje o ochronę międzynarodową i właśnie przebywa w strzeżonym ośrodku i w tym czasie nie została wydana w jej sprawie wiążąca decyzja, no to po 6 miesiącach od złożenia wniosku o przyznanie ochrony międzynarodowej zazwyczaj jest zwalniana ze strzeżonego ośrodka, ale właśnie tutaj mamy takie sytuacje, kiedy w detencji jest rodzina z małymi dziećmi, no i jednak traktujemy trochę to jako wyjątkową sytuację i w naszym przekonaniu detencja dzieci jest czymś niedopuszczalnym, dlatego że to dzieci ponoszą konsekwencje działań rodziców i są zamknięte, ogranicza się ich wolność, co w ogóle jest naprawdę, no ja nie wiem, czym to można by było uzasadnić i jak obronić, ale chciałabym tutaj właśnie wskazać na decyzję sądu, który orzeka tą przedłużoną znowu detencję dla dzieci, czy też odpowiadał na pisane przez nas skargi na te decyzje i sąd uzasadniał przedłużenie, czy konieczność przedłużenia tej detencji również dla dzieci jako myślenie o ich dobrze, jako coś, co sprawi, że dzieci będą miały stabilne warunki życia, a więc sąd wykazał się troską, przedłużając detencję danej rodzinie, co dla mnie jest już taką sytuacją, którą naprawdę ciężko jest jakkolwiek skomentować, bo jest to niewiarygodne. Chciałoby się zapytać, czy dany sędzia czy sędzina, którzy mają swoje dzieci, też by chcieli zapewnić im tak stabilne warunki, jakie są w strzeżonych ośrodkach i wysłać tam swoje dzieci, tak?
No właśnie tutaj chciałabym Was też dopytać o to, trochę takim okiem właśnie antropolożki, czy też osoby, która wchodzi do takiego ośrodka dla cudzoziemców. Myślę, że większość Polaków tam nigdy nie była. Jak te ośrodki wyglądają? Jak z Waszego takiego doświadczenia, tej przestrzeni, tej atmosfery, tych warunków, bo ja tutaj na początku mówiłam o tych warunkach, które są takie obiektywne, tak, dotyczące chociażby powierzchni na osobę, tak, ile ma dana osoba, że to są 2 metry kwadratowe, ale jak Wy macie to w swoim doświadczeniu, jak ten ośrodek wygląda? Te ośrodki, bo rozumiem, że one są też różne.
Nie tak, ja mam doświadczenie z Przemyśla. Na pewno już z zewnątrz wygląda ośrodek jak więzienie. Oczywiście jest zadbany, to nie jest tak, że to jest jakiś budynek w rozpadzie i jest brudno, brzydko, w sensie, że nie wiem, niepomalowane ściany. Tak? Na pewno o to zadbano i cały budynek jest w dobrym stanie i starają się tam jakoś utrzymać warunki odpowiednie. I nawet jeśli chodzi o warunki przestrzenne, nie jest tak bardzo źle, w sensie, że wszystkie normy są spełnione. Te 2 metry na osobę na pewno są. Ale mimo wszystko, powiedzmy 9-osobowy pokój, w którym każdy jest trochę z innej bajki i przeżywa swoje też i traumy, które przywiózł i swoją frustrację tym, co się dzieje, no to może być trudne. Najważniejsze jest to właśnie, że jest to więzienie. Choćby miało złote klamki i było bardzo pięknie pomalowane, to nic tego nie zmieni. Tak? Są kraty, są druty kolczaste, wysokie mury. w środku jest jak w placówce, tak? Sterylnie, sztucznie, niedomowo na pewno. I to wszystko sprawia, że, no, że nikt się nie może poczuć tam jak w domu. I znowu wrócę do tego samego, czyli gdyby tam siedzieć chwilę i mieć takie poczucie, dobra, no, będę tam miesiąc, wytrzymam, tak, a potem przejdę gdzieś do jakiejś normalnej przestrzeni. Wszystko było w porządku, ale to się przedłuża i ci ludzie są odprowadzani, przyprowadzani przez strażników, pilnowani. Jeżeli muszą wyjechać na zewnątrz, gdzieś powiedzmy na przykład do szpitala, co niestety też zdarza się rzadko, bo opieka medyczna nie jest mocną stroną soców, to są więzieni w kajdankach, po prostu traktowani są jak przestępcy i też takie narzędzia pacyfikowania ich, typu paralizator, no to sprawia, że no, choćby ta przestrzeń, tak jak mówię, była pięknie, świeżutko odmalowana i były stoły ping-pongowe w świetlicy, nic to nie zmieni, bo to jest więzienie.
Kasiu, a jakie jest twoje doświadczenie białostockiego środka, rozumiem, ale też i Czerwonego Boru.
Tak, ja bym dodała do tego taki, zwłaszcza jak się patrzy na osoby osadzone w socach, dodałabym jeszcze taką atmosferę oczekiwania i takiego zawieszenia. Jest to rodzaj też takiej pewnej stagnacji, też trochę beznadziei, który wynika z tego, że ludzie będący tam mają mnóstwo czasu, z którym nie wiadomo, co zrobić, no a do tego niestety nakłada się ta nieprzewidywalność, bo nie wszyscy mają to przekonanie, że wyjdą po 6 miesiącach czy po iluś tam, po jakimś tam czasie. Często osoby te niestety nie mają tej świadomości, no i to jest bardzo widoczne i bardzo odczuwalne. I pomimo tego, że rodziny, które były w Białymstoku czy w Czerwonym Borze, mówiły, że kadra jest sympatyczna i że jest życzliwie do nich nastawiona, że są też różnego rodzaju zajęcia dla dzieci plastyczne i jakieś tam takie organizujące czas wolny, no to niestety nic nie zmieni tego, że jest to sytuacja więzienna związana z ograniczeniem wolności. No i jakkolwiek by nie było to dobrze zorganizowane miejsce, no to nie da im tego, na czym im najbardziej zależy, czyli możliwość decydowania o sobie i możliwość wyjścia na zewnątrz i normalnego funkcjonowania.
Ja bym właśnie to decydowanie o sobie tutaj jeszcze wzmocniła informacją, że osoby w detencji mają ograniczony kontakt ze światem zewnętrznym. Oprócz tego, że spotykać się nie wolno, tylko jeżeli może dojść do spotkania tylko z pełnomocnikiem lub pełnomocniczką. Natomiast jeszcze jest kwestia telefonów. One są, te prywatne są odbierane, są dopuszczalne tylko telefony, które no, nie są smartfonami, tak? Czyli też nie jest łatwo komunikować się w taki pełny sposób, jak to dają smartfony z rodziną czy z bliskimi. Dostęp do komputera jest ograniczany czasowo, więc no to wszystko sprawia, że ten człowiek jest jeszcze taki odcięty, bo jeszcze wyobrażam sobie, że siedząc, nie wiedząc, ile się będzie siedziało, to chociażby ten telefon czy komputer dawałby jakieś takie możliwości zabicia czasu. A chociaż mówienie o zabiciu czasu w przypadku właśnie rodzin z dziećmi, młodych chłopaków, no zresztą każdego człowieka, tak? Jeżeli to ma być rok z mojego życia, który ktoś mi zabiera, i w tym roku nic się nie wydarza, ja czekam pod presją właśnie w więzieniu, no to naprawdę uważam, że to jest straszne w jakiś sposób.
W jaki sposób można wyjść ze strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców? To znaczy mówicie o tym, że zazwyczaj po 6 miesiącach albo i dłużej, tak, to trwa, te osoby dostają jakąś decyzję, to też jeszcze porozmawiajmy, jakie tutaj są opcje i co się z nimi dzieje, bo to nie jest wcale taka wolność, jaką sobie możemy wyobrazić, tak? Jakiej się można spodziewać.
Ja bym powiedziała jeszcze, zatrzymałabym się nad samym tym procederem wypuszczania, bo to jest też bardzo ciekawe i to jakoś tutaj komponuje się z tą wizją świata z Alicji w Krainie Czarów. Po prostu któregoś dnia przychodzi wolność i ta wolność przychodzi tak, że strażnik mówi, wychodzisz i człowiek jest wystawiany za bramę. Często bez pieniędzy, bardzo często bez telefonu albo z nienaładowanym telefonem swoim, który odbiera z depozytu, więc jest odcięty od kontaktów i nie ma pieniędzy. I ma zadanie, to jest taki challenge, dojedź do otwartego ośrodka się zarejestrować albo gdzieś dojedź. No ale ten otwarty ośrodek, powiedzmy dla osób, które tutaj nie mają jakiegoś zaplecza, jest miejscem, gdzie mogą po prostu żyć dalej. I pamiętam, kiedyś z Lesznowoli odbierałam dwóch panów z Somalii, którzy zostali tak wystawieni i znalazłam ich po drodze z Grójca do Warszawy i zabrałam do samochodu. Przemyślu zbudowaliśmy tutaj sieć kontaktów z wolontariuszami, którzy się zajmują uchodźcami z Ukrainy i oni pomagają tych ludzi odłowić, że tak powiem, z miasta i zabezpieczyć. Ale absurdalność tej sytuacji przekracza moje jakieś możliwości zrozumienia, dlaczego tak jest, tak? Że nikt nie pomyśli o tym, co ten człowiek ma zrobić, jak on ma dojechać na przykład z takiego Przemyśla do Bielska-Białej w tej chwili i za co. I jeszcze ostatnio się tak zdarzyło, że został wypuszczony chłopak i poszedł na dworzec, a na dworcu złapała go Straż Graniczna, no bo w Przemyślu jest sporo Straży Granicznej ze względu na uchodźców z Ukrainy i po prostu pół godziny ten chłopak spędził w areszcie, strasznie zestresowany, bo po prawie roku siedzenia w socu, to dla niego widzieć Straż Graniczną jest już dużym przeżyciem, a być w areszcie to było naprawdę złe i pomyślałam sobie, że naprawdę nie wiem, czy trzeba się zrzucić na walkie-talkie dla Straży Granicznej, żeby mogli się ze sobą skomunikować 100 metrów dalej, zadzwonić do kolegi, że mają tutaj takiego chłopaka i sprawdzić dokumenty. To był szczyt absurdu, ale no właśnie jest w tym coś, jakieś takie przesunięcie, tak? To jest nieracjonalne, nikt w ogóle nie pomyśli o tym człowieku, co dalej. Mi to przypomina jakiś taki film katastroficzny, czy jakiś thriller, prawda, że właśnie masz zadanie i przeżyjesz albo nie przeżyjesz, poradzisz sobie albo nie poradzisz, ukradniesz te pieniądze, no, bo nie wiem, co oni myślą, że, prawda, jaką wytwarzają sytuację. Skąd ten człowiek ma w ogóle mieć pieniądze na pociąg? No oczywiście tutaj właśnie się zaczyna też pole do działania jakiegoś aktywistycznego, żeby zorganizować tym ludziom wsparcie, żeby ktoś ich odebrał, żeby im pomógł i dotrzeć na miejsce. Zorganizował środki na ten bilet i telefon, ale i to jest kolejny też obszar, oprócz tego, że aktywizmu, to tej takiej frustracji obywatelskiej, prawda, że znowu ludzie muszą łatać jakąś dziurę, że państwo już się tutaj odcina od tego tematu i obywatele, zróbcie to za nas.
Chciałabym jeszcze dodać informację dotyczącą tego, jak jeszcze można wyjść z SOC, czyli generalnie w sytuacji, kiedy mija te pół roku od złożenia wniosku o przyznanie ochrony międzynarodowej i ten czas się wypełnił, jest taka możliwość. I to, co jest trudne, to właśnie to, że ta informacja często przychodzi bardzo nagle i nikt nie jest na to przygotowany, również osoby wspierające daną rodzinę. Ale też na przykład w sytuacji, kiedy faktycznie ktoś jest poważnie chory i w końcu ma też na to jakieś takie twarde dowody, zaświadczenia od lekarza czy jakieś inne dokumenty, bądź też stan psychiczny danej osoby jest bardzo trudny, tak? Czyli próby samobójcze czy jakieś takie naprawdę już bardzo poważne sytuacje. Ale też kobiety, w sensie rodziny, w których są kobiety w ciąży już powyżej 4 miesiąca, także są przenoszone do ośrodków otwartych. W takich sytuacjach z ośrodka strzeżonego trafiają do takich regularnych ośrodków otwartych, których jest kilkanaście na terenie całej Polski i właśnie w tych ośrodkach osoby oczekują na decyzję w ich sprawie i przyznanie jakiejś formy ochrony w Polsce bądź też nie, bądź też podejmują decyzję o wyjeździe z Polski. Tak? I to też jest częsty przypadek, który obserwujemy. Aczkolwiek tak naprawdę nikt nie wie, jakie będą kolejne kroki, miesiące i jak dalej się potoczy los tych osób, dlatego że ze względu na międzynarodowe, unijne regulacje, które nazywamy regulacjami dublińskimi, osoby te mogą być z powrotem deportowane z Niemiec, czy z Francji, czy z innych krajów, mogą być deportowane do Polski, dlatego że to Polska jest traktowana jako pierwszy kraj Unii Europejskiej, który powinien przeprowadzić całą procedurę względem tych osób i wydać ostateczną decyzję. Także mamy już do czynienia z deportacjami z Niemiec, no i oczekujemy, co przyniosą nam kolejne miesiące.
Z tych Niemiec ludzie znowu trafiają do
zamkniętych ośrodków.
Tak, no więc tutaj się kółko zamyka. Ja jeszcze chciałam o jednej rzeczy powiedzieć, mianowicie o tych powodach, dla których wypuszcza się, to znaczy tych takich dodatkowych, które w ustawie są opisane jako właśnie zagrożenie dla zdrowia i życia. Że przynajmniej takie mam doświadczenie swoje aktywistyczne, że chociaż na pierwszy rzut oka widać, jak źle wpływa ośrodek na człowieka, człowiek ma depresję, mówi o śmierci, naprawdę jest z nim bardzo źle, to nie jest powodem dla kierujących ośrodkiem, żeby wypuścić tego człowieka. I czasami się to udaje, ale trzeba naprawdę dokonać wszystkich możliwych kroków, załatwić niezależną konsultację psychologiczną, uruchomić polityków, pisać pisma i wtedy może się udać. I nawet ten adres zorganizowany niekoniecznie jest tutaj takim warunkiem jakby działającym zawsze i wszędzie, że człowiek wyjdzie z tego soca.
Tutaj już wspominałyście o tym, ale chciałabym na koniec jeszcze zapytać o też ważny aspekt tego, co się dzieje obecnie w Polsce wokół strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców, czyli to wsparcie, które niosą obywatelki i obywatele, organizacje pozarządowe, ale też po prostu mieszkańcy, bo bardzo często to są to grupy po prostu niezrzeszone, z tego co wiem. Na czym polega obecnie, w tych warunkach, gdzie tych osób jest naprawdę dużo w tych ośrodkach, takie wsparcie niesione, można powiedzieć, z tego świata zewnętrznego? Co głównie takie osoby robią jako wspierające?
To może ja powiem o tym, jak zorganizowana jest pomoc przez naszą grupę białostocką. Ona ewoluuje i też dostosowuje się do konkretnych potrzeb, ale generalnie nasze założenie było takie, żeby związani z nami wolontariusze, aktywiści, żeby wspierali konkretną rodzinę czy dwie rodziny. Dlatego, że przez ostatnie miesiące ośrodek w Białymstoku miał profil rodzinny. W czerwcu to się zmieniło i są tam teraz samotni mężczyźni. No ale przez pierwsze pół roku, kiedy też tam działaliśmy, to były tam rodziny z dziećmi. No i naszym założeniem było to, żeby osoby współpracujące z nami, żeby skontaktowały się z konkretnymi, znaczy generalnie mieliśmy też prośby o wsparcie, o pomoc, o zainteresowanie daną rodziną, przesyłane przez różne osoby, organizacje, wysyłane mailem i one ostatecznie trafiły do nas. No i generalnie zależało nam na tym, żeby każda rodzina objęta naszym wsparciem miała takie poczucie, że gdzieś tutaj na zewnątrz, w nieznanym dla nich kraju, zazwyczaj totalnie obcym, jest ktoś, kto zna ich sytuację, kto wie, kim oni są, kto też zna etap, czy wie, na jakim etapie w tej procedurze prawnej te osoby się znajdują, jakie pomocy potrzebują. Też ktoś, kto pomoże im skontaktować się z prawnikiem, pomoże napisać pismo odwoławcze do sądu, czy też do komendanta Straży Granicznej. No i generalnie takie poczucie bycia po prostu i towarzyszenia tym rodzinom było dla nas bardzo ważne. No w praktyce to też odwiedzaliśmy te rodziny tak często, jak to było możliwe i spotykaliśmy się czasami z przedstawicielami rodziny, czasami z całymi rodzinami. Byliśmy też w kontakcie mailowym, dlatego że w Białymstoku jest dobrze dosyć zorganizowana sala komputerowa i tam każdy ma dostęp do maila. No i też rodziny, i to też mamy do czynienia z tym we wszystkich ośrodkach w całej Polsce, generalnie zgłaszają różne potrzeby, jeśli chodzi o rzeczy, czy o ubrania, czy o kosmetyki, zabawki dla dzieci, jakieś gry czy książki w językach, którymi się one posługują. Także tutaj też z uwagi na to, że w socach dostają przede wszystkim najbardziej podstawowe rzeczy, no to też zwłaszcza gdy się zmienia sezon, to teraz właśnie jest duże zapotrzebowanie na ciepłe ubrania, więc też wysyłam paczki, czy zanosimy rzeczy, czy też dostarczamy karty SIM, tak żeby te osoby były w kontakcie, czy takie też telefony, które są akceptowalne przez Straż Graniczną, które nie mają internetu, a można z nich dzwonić do rodziny czy do znajomych. No to wsparcie jest też, materialne jest bardzo potrzebne, no ale też jest taką namiastką takiego też w ogóle wsparcia, tak? Bo w tej sytuacji tak naprawdę nasza pomoc jest mocno ograniczona przepisami prawa i my też się rozbijamy o stanowisko sądu, które jest nieugięte i nasze odwołania tutaj nic nie robią. Wiemy, że nie możemy zbyt dużo zrobić, ale to, co możemy zrobić, pokazać, że w jakiś sposób nam też zależy na tych osobach i że też jesteśmy tutaj, jest też ważne i dla nich, i dla nas.
Joasiu, ty wspominałaś też właśnie o tym momencie wyjścia, nie wiem czy, no bo też jest ten moment, kiedy właśnie ludzie pomagają, prawda, cudzoziemcom, którzy wychodzą, tak?
Tak, to jest bardzo ważne też i zwykle to się sprowadza do tego, że trzeba człowieka jakoś właśnie odebrać, że tak powiem, spod tego soca lub złapać gdzieś na mieście, zaprowadzić na pociąg, albo czasami też przenocować, żeby mógł odpocząć w jakimś normalnym domu, zanim pojedzie dalej, zapewnić ten bilet, coś tam do jedzenia i bardzo często, no, jadąc na przykład tak jak z Przemyśla do Białej Podlaskiej, trzeba się przesiąść w Warszawie, kiedyś też jechało się do Dębaka, też trzeba było te osoby odebrać w Warszawie, albo przenocować, albo do tego Dębaka dowieźć, albo im wskazać drogę. W każdym razie tutaj dwa zespoły działały. Jeden tam, gdzie jest SOC, a drugi w Warszawie, który przejmował osobę i kierował ją dalej. No i to, co mówiła Katarzyna, to znaczy te paczki, kontakt w ogóle, nie, mam poczucie, że paczki są bardzo ważne, bo właśnie no, też tym osobom wielu rzeczy po prostu brakuje, ale ten kontakt jest bardzo istotny i nawet to jakieś takie pisanie, wspieranie tej osoby, porozmawianie o tym, co się u niej dzieje, jak ona się czuje, to jest bardzo ważne, ale czasami też mam takie poczucie, że osoby prawne wspierające od strony tej swojej profesjonalnej osoby w SOC-u realizują tą swoją ścieżkę odpowiedzi sądowi, jakby rozważania od tej strony prawnej, co mają do zrobienia. Natomiast czasami jest bardzo potrzebne też zobaczenie całej tej historii tak troszkę z boku i zobaczenie, co się tak naprawdę wydarzyło, jaki jest problem, dla którego ten człowiek uciekał, czego on się obawia w swoim kraju pochodzenia i opowiedzenie tej historii w całości na nowo, tak żeby ona wybrzmiała, żeby ten problem jaskrawo i w sposób zrozumiały dla naszego kontekstu tutaj był czytelny i też jakoś tutaj poruszał, bo to jest też ważne i w komunikacji z sądem, czy w komunikacji ze Strażą Graniczną, bo nikt z tych tutaj instytucji nie wnika tak jakoś głęboko, tak, czego ten człowiek doświadczył w swoim kraju pochodzenia. Znają tylko jakieś poszczególne fakty. Także mi się wydaje, że też to wysłuchanie całej opowieści i powiedzenie jej, wypowiedzenie jej, także czasami nawet myślę, że prawnikowi może pomóc też sobie ułożyć tę całą historię, tak, i co w związku z tym dalej, na co się można powoływać, jakie tutaj w ogóle mamy do czynienia z jakimi sytuacjami. Tak mi się wydaje. I też w związku z tym na przykład czasami też jest się również takim pełnomocnikiem osoby, która jest w SOC-u, chociaż nie jest się osobą prawną, to też jest właśnie ważne, bo można i być na przesłuchaniu i uczestniczyć w tym wszystkim, widzieć te wszystkie dokumenty, śledzić te sprawy. Jak mówiłyśmy o tym, jak się wychodzi z SOC-a, no to też jest jeszcze jedna droga, tak, że jest się deportowanym do swojego kraju pochodzenia. I tu zaczyna się kolejny moment, gdzie aktywiści, aktywistki starają się pomóc. I znowu jest to robione też w taki sposób, żeby zaciemnić obraz, czyli my dostajemy tylko sygnał, że być może będzie deportacja i potem staramy się na to zareagować w odpowiedni sposób. Ale no to jest też ważne, bo jeżeli jest pełnomocnik i pełnomocniczka, prawnik nie zawsze wtedy jest w godzinach swojej pracy, to taka osoba też może domagać się informacji, jakoś zabiegać o osobę szykowaną do deportacji. Też takie zadania są istotne.
No tak, zdarzało się już w ostatnich miesiącach również, że te deportacje były blokowane, ponieważ czasami deportacja jest realizowana poprzez zwykły rejsowy samolot. Ty, Joasiu, też uczestniczyłaś, z tego co pamiętam, w kilku takich wydarzeniach, kiedy można było, wykorzystując różne aspekty prawne, no ale też psychologiczne na pewno, prawda, medialnie nagłaśniając też sytuację, zablokować taką deportację, kiedy wiemy, że temu człowiekowi w rzeczywistości grozi niebezpieczeństwo po wylądowaniu.
Ja mam takie poczucie, że jakby nie stworzyliśmy sobie też jako takie społeczeństwo obywatelskie, kraj demokratyczny, narzędzi takich regulujących od strony obywatelskiej właśnie pewnych rozwiązań prawnych i systemowych. I myślę o tym, że wiesz, jest z jednej strony Rzecznik Praw Obywatelskich interweniuje w sprawach SOC-a, w sprawach deportacji, cały czas musi się tam angażować. Rzecznik Praw Obywatelskich i z tych interwencji systemowo niewiele wynika. Dlaczego tak jest? Oczywiście zamknięto Wędrzyn, najgorszy ośrodek, ale w gruncie rzeczy cały czas jest tam problem i z przemocą, i z nadużywaniem detencji. I wiemy, jakie są problemy. Rzecznik Praw Obywatelskich cały czas tam jest. Jest wielka kampania Amnesty International, która też pokazuje zło detencji. I co? I nic. I to mnie najbardziej przeraża, że detencja pokazuje, że nasz wpływ jest żaden. Ja się z tym nie godzę, dlatego jestem aktywistką w tej sprawie, ale chciałabym żyć w kraju, w którym głos obywateli jest słyszany, głos również takich instytucji jak RPO, dużych organizacji pozarządowych, które o tym mówią. I to jest kolejny obszar po granicy, w którym państwo wytwarza kryzys. Angażuje nas, zabiera nam energię i moc. I oczywiście ja nie żałuję tej energii ludziom w SOC-u, tylko żałuję jej temu państwu w tym momencie. I uważam, że jest coś tutaj nie tak w tych mechanizmach takich demokratycznych. Coś tu nie działa.
Joasiu, a czy ty widzisz jakieś inne alternatywne rozwiązania tej sytuacji? Czyli jak mogłoby państwo funkcjonować, czy jak według ciebie powinno państwo funkcjonować, tak, pod kątem, w jaki sposób cudzoziemcy powinni oczekiwać, tak, na podjęcie decyzji o ochronie międzynarodowej.
Tak, oczywiście. Najprostsza sprawa to w ogóle zlikwidować detencję w sytuacjach, kiedy ona nie jest rzeczywiście konieczna. I to jest bardzo proste rozwiązanie, które zmniejszy koszty, jakie państwo ponosi, no i bardzo wiele obciążeń zdejmie i z państwa, i z obywateli. Druga sprawa jest taka, która jest trochę, można powiedzieć, ukryta za tym wszystkim. To jest tak zwana, tutaj robię cudzysłów, polityka migracyjna, która sprawia, że to oczekiwanie się przedłuża, bo państwo na przykład ludzi z Iraku czy z Kurdystanu nie chce tutaj, nasze państwo. I to jest znowu obszar taki, że ja bym chciała zapytać mojego państwa, dlaczego tak jest? Czy moje państwo w ogóle ma świadomość tego, co tam się dzieje i dlaczego ci ludzie uciekają? Czy to jest po prostu jakiś wyraz ignorancji, nieświadomości, braku wiedzy? Nie rozumiem. Ta detencja jest przedłużana dlatego, że chce się człowieka deportować, bo się go tutaj nie chce. To jest też taki dla mnie obszar do zmiany. To znaczy, to jest nieobiektywne, rasistowski, jakiś segregacyjne. Ja bym chciała, żeby były jasne, przejrzyste kryteria stosowane wobec ludzi. Jeżeli ktoś ucieka przed zagrożeniem, przed biedą, głodem, z sytuacji wojennej czy w sytuacji jakiejś przemocowej, ma prawo oczekiwać pomocy w innym kraju bezpiecznym i koniec. Po prostu tutaj dla mnie nie ma innych po prostu możliwości. To jest jeden z aspektów, który no, absolutnie. Znaczy ja mam wrażenie, że soce pokazują, jak bardzo szwankuje demokracja w naszym kraju.
Mi się wydaje, że są one też uzupełnieniem tego patologicznego systemu, który nie do końca sobie radzi albo nie radzi w taki sposób, jakby chciały tego humanitarne zasady traktowania człowieka. Kwestie kryzysu na granicy, tak? Czyli generalnie ludzie są zmuszani do tego, by przekraczać tę granicę, narażając swoje życie i zdrowie. I też no, nie ma tutaj możliwości, by te osoby przeszły przez przejście graniczne i tak jak mówią standardy międzynarodowe, złożyły wniosek o przyznanie ochrony międzynarodowej na granicy, tak? Czyli jakby zgodnie z tymi procedurami, które są wypracowane, zatwierdzone, one istnieją i funkcjonują, ale takie prawo dla nich nie jest dane i muszą przekraczać tę granicę w taki niebezpieczny sposób. No i generalnie jest to też dobry taki pretekst do tego, by te osoby kierować do detencji, by zamykać je w więzieniach, by ograniczać im wolność, pomimo tego, że to też nie jest wybór tych osób, tak? Tylko to jest sytuacja, przed którą zostały postawione osoby w drodze.
Bardzo Wam dziękuję. Myślę, że jakby pokazało się też ten temat z bardzo różnych perspektyw. Bardzo się cieszę, że też mogliśmy, czy mogłyśmy też zobaczyć trochę te miejsca i tych ludzi, no trochę takim okiem po prostu ludzkim, tak? Jakby nie z punktu widzenia tylko i wyłącznie przepisów prawnych, tak? Czy też nawet raportów RPO Rzecznika Praw Obywatelskich, ale po prostu trochę takim ludzkim okiem, jak człowiek na człowieka mogliśmy popatrzeć na to, co się tam dzieje. Bardzo Wam dziękuję.
Dziękuję również.
Ja również dziękuję.
Podcast Badacze i Badaczki na granicy. Podcast został zrealizowany w ramach projektu Badaczki i Badacze na granicy, działania interwencyjne. Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z funduszy EOG w ramach programu Aktywni Obywatele, Fundusz Regionalny.